Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, Łukasz Brodzik przy mikrofonie i już zaczynamy Strefę Młodych. Dla Państwa realizuje ją Hubert Pietroński, a dzisiaj mamy dwóch gości w studiu w Gorzowie Wielkopolskim. Jest z nami Mikołaj Konopko. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Pana, witam wszystkich radiosłuchaczów.
I Michał Reszel w studio w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Mamy sytuację taką, że dzisiaj dwóch gości, a to z racji na to, że są oni członkami Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Rada dokładnie nazywa się Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej. Mikołaj pochodzi z Sulęcina, a jest członkiem tejże rady, a Michał pochodzi z Żar, a jest zastępcą członka Rady Dzieci i Młodzieży. Pierwszy raz u nas w studio członkowie. No to może zacznijmy od tego, czym jest ta rada i dlaczego tylko was dwóch z naszego województwa się w niej znajduje. To może zapytamy członka rady, Mikołaja.
No to ja może zacznę od tego, że rada działa dzięki zarządzeniu pani minister z dnia 28 września 2017 roku. Pani minister zdecydowała, że chce taki organ pomocniczy powołać. Każdy minister może z tego skorzystać, a aktualnie w państwie polskim właśnie tylko pani minister Anna Zalewska powołała takową radę. Do zadań rady należy przede wszystkim wyrażanie opinii na temat dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działaniem administracji rządowej, oświaty i wychowaniem. No to są takie nasze przede wszystkim główne cele, czyli opiniowanie i wyrażanie właśnie opinii na temat różnych rozporządzeń pani minister.
No to chyba naturalne z racji na to, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w większości obejmuje właśnie dzieci i młodzież, no i oczywiście nauczycieli, to w dalszej kolejności będziemy pewnie sobie omawiać na naszej antenie. No to już wiemy mniej więcej, to pewnie zaraz z praktyki nam opowiecie, czym się zajmujecie tak dokładnie i szczegółowo, a to w jaki sposób do tej Rady Dzieci i Młodzieży się dostaliście, a to może też za chwilę, bo najpierw zapytam was właściwie o to, no bo wy też jesteście młodymi ludźmi, jesteście młodzieżą, o to, jak gdyby, jakie są wasze obecne zainteresowania, ale też czym się zajmujecie na co dzień. Jesteście uczniami, studentami. Mikołaju, skoro już jesteś przy głosie, to troszkę gdybyś opowiedział o sobie.
No to tak, ja w tym roku skończę 18 lat. Jestem uczniem pierwszego liceum ogólnokształcącego w Sulęcinie, absolwentem najlepszego gimnazjum w województwie lubowskim, gimnazjum imienia Jana Pawła II.
Rozumiem, że według rankingów, czy według twojej opinii?
Według mojej własnej opinii, ale jasne, myślę, że podpartej jasne faktami, bo naprawdę właśnie to w gimnazjum zacząłem tak działać i to dzięki tej szkole myślę, że jestem tutaj, gdzie jestem. Okay. No moje główne zainteresowania, no to przede wszystkim polityka. Interesuję się tym od dziecka, bo też zostałem wychowany w takim domu, gdzie wartości patriotyczne i spojrzenie na państwo odgrywało wielką rolę, dlatego też myślę, że te zainteresowania w dużej mierze zawdzięczam swoim rodzicom. No i poza tym interesuję się również sportem, przede wszystkim piłką nożną, ale również takim trzecim moim zainteresowaniem jest historia, szczególnie historia Polski po II wojnie światowej.
To Mikołaj, a Michał, ty jesteś studentem.
Tak, tak. Jeszcze póki mam okazję, chciałbym się cofnąć do poprzedniego pytania. I naszymi celami, zadaniami są poza opiniowaniem. Także dużą wagę przykładamy do własnych inicjatyw, własnych projektów.
Mhm. O to zaraz też się dowiemy, tak. Co ciekawego szykujecie dla pani minister, jeśli chodzi o opiniowanie, inicjatywy, no i dla młodych w całej Polsce, bo rada działa, rozumiem, dla całego kraju, tak?
Tak, oczywiście, Rada jest ogólnopolska.
No to czym, Michale, na co dzień się zajmujesz? Co studiujesz?
Na co dzień właśnie studiuję w Poznaniu, na Uniwersytecie Ekonomicznym. Studiuję zarządzanie, jestem na pierwszym roku.
A w szkołę w Żarach jaką kończyłeś, czy w innym miejscu?
W Żarach, tak. W Żarach kończyłem Katolickie Liceum Ogólnokształcące.
Okej. Okay. Dobrze, to wróćmy do tego pytania mojego w waszą stronę. W jaki sposób dostaliście się do Młodzieżowej Rady, bo ona nie jest radą, właściwie jest radą elitarną, tak? Czyli jest w niej określona liczba osób, która dostała się tam w jakiś określony sposób i nie jest to raczej branie młodych ludzi z łapanki, a są jakieś określone reguły, Mikołaju. Jak to wygląda?
No tak, w jaki sposób się dostać? Według tego rozporządzenia pani minister wybiera osoby od 13 do 21 roku życia. Bierze przede wszystkim zaangażowanie w wolontariat, ale również działalność społeczną, osiągane wyniki w nauce, no ale chyba tym najważniejszym podpunktem, który brany jest pod uwagę, to uzasadnienie własnej kandydatury. No i z każdego województwa jest wybrany właśnie członek i zastępca członka. To w praktyce tak naprawdę zastępca, a członek pod wieloma względami się nie różni, ale tak jest w rozporządzeniu, więc tak musi być. No i tak jak mówiłem, po dwie osoby z województwa od 13 do 21 roku życia.
Okej. Okay. Czy to jest jedyny warunek? No bo przecież rozumiem, że mogło zgłosić się więcej osób, jeśli chodzi o właśnie tą Radę Dzieci i Młodzieży.
No tak jak mówiłem, zgłoszeń pewnie było wiele, ale przede wszystkim to zaangażowanie w wolontariat, działalność społeczna.
Duża konkurencja w ogóle była?
Z tego, co się orientujemy, z tego, co doszły nas słuchy, to rzeczywiście przynajmniej z województwa lubuskiego kilka osób chciało być w tej radzie. No bo wydaje mi się, że to jednak jest rzeczywiście wielki zaszczyt, bo to radzenie pani minister, czy też reprezentowanie młodzieży, no to jest naprawdę wielkie osiągnięcie.
Okej, okay, no to zapytam was w takim razie, jak uzasadniliście wasze kandydatury, jakie osiągnięcia zaprezentowaliście? To może teraz Michał, w jaki sposób ty dostałeś się do Młodzieżowej Rady, do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej? Jakimi argumentami próbowałeś przekonać panią minister?
Polega to na tym, że piszemy wniosek koło czerwca i wysyłamy do ministerstwa i to ministerstwo wybiera na podstawie działalności społecznej, w wolontariacie, osiągnięć naukowych i tak dalej. Jeśli o mnie chodzi, wydaje mi się, że przeważyły osiągnięcia naukowe. Ze względu na to, że na tamten czas osiągnięć takich społecznych zbyt wielu nie miałem.
No to skupmy się na tych naukowych. Olimpiada?
Olimpiady, tak. Olimpiady.
W jakim kierunku?
Wiedza o Polsce i świecie współczesnym i geografia.
I jakie to są wyniki? Jakbyś mógł zdradzić nam?
Finalista.
Krajowy?
Krajowy finalista, tak.
O, czyli duże osiągi, wysokie osiągi. Okej, okay, a ty, Mikołaju?
No ja trochę w inną stronę, bo ja przede wszystkim tą działalność społeczną. No, w trzeciej klasie zostałem wyróżniony również taką nagrodą, która była dla mnie wielkim zaszczytem, bo z rąk pani minister otrzymałem wyróżnienie w konkursie Wolontariusz Roku. Było to, można powiedzieć, zwieńczenie mojej trzyletniej pracy w wolontariacie. No i właśnie pod koniec trzeciej klasy od pani minister w Warszawie takie wyróżnienie otrzymałem. Ale również miałem zaszczyt właśnie wraz z moją fenomenalną nauczycielką wiedzy o społeczeństwie, dzięki pani Ewie Krynickiej, też wraz z kolegami zdobyłem mistrzostwo wojewódzkie debat oksfordzki w kategorii gimnazja i drugie miejsce w ogólnym konkursie wojewódzkim. I myślę, że właśnie to mi też dało wiele, bo debaty oksfordzkie to jest bardzo specyficzna forma debat, w której brana jest bardzo pod uwagę kultura wypowiedzi i myślę, że ona mnie wiele nauczyła i takich wiele doświadczeń dobrych z niej zebrałem, ale również w kwietniu zostałem obdarzony zaufaniem przez Młodzieżową Radę Sulęcina i zostałem jej przewodniczącym również przez poprzednie miesiące. Bardzo starałem się, żeby takowa rada w Sulęcinie znowu zaczęła istnieć, bo tam kilkanaście lat temu była, ale później wygasła, dlatego bardzo starałem się, żeby ponownie ona była. No i w kwietniu, tak jak powiedziałem, zostałem jej przewodniczącym. No i również rok temu, w październiku, zostałem radnym Młodzieżowego Sejmiku Lubuskiego.
To wasze zaangażowanie z czego wynika? Dlaczego chcieliście być w Młodzieżowej Radzie, w Radzie Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej? Skąd ten pomysł, skąd ta wiedza? I znów od Michała zacznę.
No myślę, że przede wszystkim to się bierze z zainteresowań. Oboje interesujemy się intensywnie polityką, sprawami, które się dzieją, ale też chęć może działania, może zrobienia czegoś i posiadania wpływu na coś. Że jednak jesteśmy tymi młodymi ludźmi, ale przy odrobinie zaangażowania i chęci też możemy coś zdziałać dla dobra.
Chcecie mieć też wpływ na to, tak, jak będzie kształtowane, no właśnie, co, prawo, działania, może kierunki polityki wobec młodzieży?
Tak, no cała Rada działa w kierunku młodzieży, w kierunku dzieci i na tym skupiamy uwagę teraz, żeby jednak, no, jeśli są jakieś niedogodności, jakieś problemy, one, my się do nich dowiadujemy i mamy tą możliwość zaopiniowania tego do ministra, który może mieć na to już realny wpływ, tak? Czyli ten głos jest słyszany.
A ty, Mikołaju, twoje motywacje?
No ja myślę, że przede wszystkim, tak jak też powiedziałem na wstępie, wyciągnąłem to z domu, bo od małego byłem wychowany właśnie w słowach twórcy Niepodległości Romana Dmowskiego. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie.
A to nie jest tak, że mama i tata mówią: słuchaj, Mikołaj, trzeba tam jechać, tam musi ktoś nas reprezentować.
Nie, zdecydowanie, nie wiem, rodzinę, zdecydowanie tak nie jest.
Szkołę.
Zdecydowanie tak nie jest. To jest po prostu tak, że jak od dziecka mówi się o Polsce jako o dobru najwyższym, jako o tym, że trzeba się o nią starać, trzeba dbać o nią, to myślę, że to rzeczywiście w naszym umyśle rozwija się taka naturalna chęć działania dla Polski i myślę, że oczywiście w tym bezpośrednim wyborze i to ja sam, nawet rodzice do końca nie wiedzieli, że startuję do takiej rady, tam w momencie rekrutacji coś wspomniałem, ale to nie było oczywiście tak, że rodzice powiedzieli, że słuchaj, jest taka rada, musisz do niej iść, ale mówię, po prostu od małego mówili mi, że Polska jest najważniejsza i że można mieć realny wpływ, bo dzisiaj się mówi właśnie, że a daj spokój i tak nic nie zrobisz i tak nic nie zdziałasz, a właśnie ważne jest to, by znaleźli się tacy ludzie, którzy mówią, że ja chcę coś zrobić dla naszej ojczyzny, ja chcę działać, no i wydaje mi się, że właśnie ta Rada Dzieci i Młodzieży ma realny wpływ na życie dzieci i młodzieży w Polsce.
No i o tym wpływie porozmawiamy sobie jeszcze szerzej. Mam taką nadzieję, że to wybrzmi, nad czym pracujecie, co jest waszym kręgiem zainteresowań, ale o tym może po przerwie. Również zapraszamy naszych słuchaczy do dzwonienia, zadawania pytań naszym gościom w studio, ale także do podzielenia się własnymi refleksjami. No ale to oczywiście po przerwie, po której podam również numer telefonów do studia.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM. Strefa Młodych.
Wracamy do naszych gości. Przypominam, że dzisiaj wśród nas są członek i zastępca członka Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. To jest grupa ludzi 32-osobowa, dobrze liczę?
32 osoby, tak.
32
jest.
Osoby z 16 województw całej Polski, której wy jesteście członkami. No, pytanie teraz w takim razie, jak ta grupa jest zarządzana, no bo ona też musi mieć swojego reprezentanta zapewne. Jak to wygląda organizacja tejże grupy? Michał, może ty powiesz w tej sprawie dwa zdania.
Na pierwszym posiedzeniu już w październiku, bo kadencja jest, jeszcze przypomnę, roczna, zaczyna się wraz z 1 października i na pierwszych dniach października wybieramy swojego przewodniczącego, który nas reprezentuje, wydając oświadczenia i tak dalej. Jest naszym takim typowy przewodniczący, który ma decyzyjność wobec nas i on może sobie dobrać do 2 wiceprzewodniczących.
Okej, okay. I jego rola jest typowo reprezentacyjna, czy może podejmować jakieś uchwały, nie wiem, na czym polega jego rola dokładnie?
To jest tak w zarządzeniu ustalone, że w przypadku, kiedy cała Rada nie wyrobi stanowiska większością głosów, głos decydujący ma przewodniczący.
Aha, czyli to jest odpowiedzialna funkcja, krótko mówiąc.
Bardzo odpowiedzialna.
Dość ważna. Rozumiem, że wy jeszcze nie jesteście przewodniczącymi.
Nie, ja nawet nie mógłbym ze względu na to, że jestem zastępcą członka. Mhm. A według naszego regulaminu tylko członkowie mogą kandydować o stanowisko przewodniczącego.
No dobrze, mamy, jak jest zorganizowana, to teraz pytanie, jak wygląda wasza praca i na czym polega wasza praca jako rady, no bo jesteście z różnych miast, z całej Polski. Mikołaju, jak często się spotykacie i na czym praca wasza polega?
No, w praktyce na razie wyglądało to tak, że spotykaliśmy się co miesiąc. Nasze spotkania zwołuje wedle rozporządzenia minister edukacji narodowej pani Anna Zalewska. No i od
bywa
października...
pani minister z wami na spotkaniach? Jeszcze się jej nie zdarzyło.
Jeszcze nie było, ale byli inni dość ważni przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Okej, to zaraz o nich, chwilę. Okej, mów dalej.
Ale tak jak powiedziałem, od października na razie spotykaliśmy się co miesiąc. Właśnie w sobotę wróciliśmy z trzydniowego posiedzenia w Sulejówku. Tam podjęliśmy wiele ważnych decyzji odnośnie przyszłości młodzieży. Mamy nadzieję, że będą miały one dość duży wpływ. No i tak jak powiedziałem, spotykamy się raz w miesiącu. Najczęściej jest to posiedzenie jednodniowe w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rozpoczynamy gdzieś o godzinie 12, kończymy około godziny 18, 19. Ale tak jak powiedziałem, mieliśmy zaszczyt teraz pierwszy raz być na trzydniowym posiedzeniu w Sulejówku. Wiele pracy i mam nadzieję, że wiele dobrych rzeczy z tego spotkania wyniknie.
No dobrze. I czym się zajmujecie? Dostajecie do ręki ustawę, posłowie mówią, ministerstwo mówi, czy rozporządzenie, ministerstwo mówi, słuchajcie, tu chcemy wprowadzić takie rozporządzenie, które będzie dyktować, w jaki sposób uczniowie mogą to i tamto, czy wy się na to zgadzacie, no i wy siadacie, czytacie, mówicie nie, albo tak. No jak to wygląda w ogóle? Ciekawi mnie ta praca wasza.
Wydaje mi się, że w roli opiniowania największą rolę miała pierwsza kadencja, bo to była kadencja powołana w 2017 roku, więc decydowali oni, opiniowali oni tą wielką reformę oświaty, która miała miejsce i która wciąż ma miejsce. My tak naprawdę teraz opiniowaliśmy jak na razie tylko dwa rozporządzenia. To jest rozporządzenie, które niedawno weszło dość z wielkim hukiem, można powiedzieć, czyli opinia posiłek w szkole i w domu. To rozporządzenie pani minister wraz z panem premierem w zeszłym tygodniu przedstawili, ale również opiniowaliśmy rozporządzenie w sprawie podnoszenia jakości edukacji włączającej. Ale tak poza tym inicjatujemy wiele spotkań. Mamy nadzieję, że już teraz zdradzę, uda nam się. No praktycznie wszystko jest dopięte już na ostatni guzik 29 marca. 29? Michał? Chyba tak.
Tak.
29
chyba
marca
tak.
W gmachu Sejmu w sali kolumnowej odbędzie się konferencja organizowana przez Radę Dzieci i Młodzieży. Będzie to konferencja na temat skutecznych metod uczenia się, gdzie głównym wykładowcą, można powiedzieć, będzie Radosław Kotarski, czyli autor książki Włam się do mózgu, która mówi o niekonwencjonalnych metodach uczenia się. I to taka pierwsza wielka akcja, która nas w najbliższym czasie czeka, której jesteśmy organizatorem.
Tak, jeszcze chciałbym dodać do Mikołaja wypowiedzi, że opiniujemy nie tylko z rozporządzenia i ustawy wydawane przez ministerstwo, ale możemy wydawać opinie bądź apele na bieżące sprawy, bieżące wydarzenia i taką opinią, która jest, nawet dzisiaj nad nią pracowaliśmy, jest o apel o zwrócenie uwagi na nieprzestrzeganie praw uczniów, szczególnie tych uczniów dorosłych, którzy często nie mogą, będąc pełnoletni, sami się usprawiedliwić z zajęć lekcyjnych. Mhm. Gdzie według prawa ich rodzice już nie mają władzy rodzicielskiej i powinien to zrobić już dorosły uczeń.
Okej. Okay. Zaraz sobie podpytam was, co o tym sądzicie, ale gdybyście, szanowni państwo, chcieli zabrać głos też w tej materii, porozmawiać z młodymi, którzy mają wpływ i przełożenie na Ministerstwo Edukacji w różnych tematach, może mogliby parę waszych również głosów podpowiedzieć w tym gmachu i tymże osobom odpowiedzialnym za nauczanie w Polsce, to można to zrobić, te komentarze podpowiedzieć pod numerami telefonów 68 324 22 55, powtórzę 68 324 22 55 lub 801 327 462. 801 327 462. Zapraszamy do kontaktu i do komentowania, zadawania pytań naszym tutaj gościom w studio. A zapytam was w takim razie, no bo to są tematy, które są dość ciekawe i są dość ważne dla uczniów w całej Polsce. Ten problem nie pojawił się dziś, nie pojawia się dziś, bo przecież w technikach, w liceach wielokrotnie osoby, które przez wiele lat były uczniami, mają właśnie tego typu mieli właśnie problemy. Ale mam już pierwszy głos telefoniczny. Halo, ktoś się do nas dodzwonił? Dobry wieczór.
Ja jako absolwent gorzowski i poznański AWF.
A gdyby pan nam powiedział swoje imię?
Ubolewam, że wzrasta ilość wad postawy. To jest po prostu kiepskie przygotowanie nauczycieli. Niestety mamy takich nauczycieli nie po AWF-ach tych wiodących, tylko różnych. Ja walczyłem z po prostu z brakiem kompetencji, delikatnie mówiąc, to jest raz. To jest od lat mniej więcej 70. Wzrost jest bardzo olbrzymi, bo w tej chwili jest około 70%. Jak ja rozpoczynałem studia, to było w latach 70. było zaledwie 26% skolios, a to jest kifozacja, skoliotyzacja postawy, to jest proces, to jest długotrwały proces, on się odbywa już 7, 9, 13, 15 i szczególnie w tych szkołach zawodowych, gdzie praca jest, praktyka jest powiązana z nauką. I druga sprawa to jest duża ilość wypadków w szkołach zasadniczych, obecnie w szkołach profilowanych, czyli tych branżowych. Ja o tym mówiłem wielokrotnie, chłopak kończy zawodówkę bez palców w klasach stolarskich. I on nie idzie do wojska, ma złamane życie, samobójstwa, próby samobójstw i tak dalej. Serdecznie pozdrawiam, proszę o zgłoszenie tego w MENie.
Dziękujemy panu bardzo za ten głos, za te informacje.
Bardzo dziękuję, zapisałem na pewno na następnym posiedzeniu. Taką informację przekażemy i spróbujemy coś z tym zrobić. Bardzo dziękujemy za pana głos.
To jest też głos, który pewnie się pojawia, bo wy jesteście uczniami, absolwentami szkół. Tam są lekcje wychowania fizycznego i pewnie te głosy się na przykład mi się bardzo podobał zawsze WF i chciałem go jak najwięcej w szkole, ale była go określona ilość. To jest pewnie z czymś związane. Ale wracając do tego, o czym rozmawialiśmy, za chwilę będziecie też się mogli do tego głosu odnieść. Ja tylko podpytam was właśnie o te problemy, które wy wymieniliście, czyli no, o te godziny i usprawiedliwienia tychże godzin osób, które mają lat 18, 19, nie, czasem się zdarza, że i 20, bo teraz mam już te powroty do tych techników dłuższych. No i właśnie, jak wy się na to zapatrujecie? Czy młodzież w tym wieku jest na tyle dojrzała, że nie będzie wykorzystywać tego ponad miarę i usprawiedliwiać każdą nieobecność, która będzie się wiązała z tym, że na przykład, nie wiem, chcą coś innego w tym czasie robić dla nich w tym momencie ważniejszego. Tak przynajmniej im się będzie wydawać.
Wobec tego problemu powstało nawet stowarzyszenie. Stowarzyszenie Umarłych Statutów, które zajmuje się przede wszystkim tym tematem i powołują się oni na ustawy, które mówią, że władza rodzicielska jest do 18 roku życia i uczeń, nawet pełnoletni, już ma prawo usprawiedliwiać swoje nieobecności sam.
Bo... Czyli w pewnej sferze traktujecie nas jak dorosłych, a w innej sferze traktujecie jak
dokładnie,
nas jak dzieci.
Dokładnie. I podobne aspekty są słyszeliśmy oboje w związku na przykład z lekcjami religii. Że uczeń pełnoletni już nie ma prawa często wypisać się z lekcji religii bez zgody rodzica. Mhm. I no to są te problemy.
Jak wy je opiniowaliście? Jak wy się odnosicie do tych problemów?
Aktualnie pracujemy nad nimi. Opinia jest w trakcie realizacji. To jest temat no, z dnia dzisiejszego.
Okej, pojawiały się jakieś głosy. Aha, czyli wy pracujecie jakoś zdalnie nad tematem.
Tak, zdalnie cały czas pracujemy. To nie jest tak, że mamy posiedzenie i pracujemy co miesiąc, co półtora. Cały czas jesteśmy ze sobą w kontakcie.
A jak to się odbywa? To jest jakieś, nie wiem, piszecie do siebie, dzwonicie? Jak to
tak,
wygląda?
Tak, dzwonimy, piszemy, grupy na Messengerze, na Facebooku.
Jakie się głosy pojawiają, Mikołaju, w tej sprawie, w sprawie traktowania osób młodych, 18-letnich jako osoby dorosłe, które same o sobie decydują i same wiedzą, kiedy wypisać sobie zwolnienia, kiedy po prostu to jest nieusprawiedliwiona obecność, nieobecność?
No myślę, że to bardzo trudny temat, bo tak jak Michał powiedział, w świetle prawa uczeń, który skończył 18 lat, nabywa pełną odpowiedzialność karną i prawną, więc może również wyprowadzić się na przykład z domu i w świetle prawa nawet urwać kontakt z rodzicami. I nieraz takie przypadki się zdarzały, że po prostu osoba kończąca 18 rok życia wyprowadzała się z domu przez jakąś trudną sytuację rodzinną. No i wtedy nauczyciel robił problemy, bo nie ma zwolnienia od rodzica. No rzeczywiście bardzo trudna sprawa, bo tak jak pan powiedział, może być to czasami wykorzystywane przez uczniów, bo mi się nie chce, dlatego sobie napiszą zwolnienie. Ale myślę, że osoba, która skończyła 18 lat, myśli racjonalnie i powinna sama odpowiedzieć sobie na pytanie, czy taka rzecz jest fair, czy nie fair, ale naszym zdaniem, przynajmniej z tego, co wiem, większości z nas, taki uczeń powinien mieć prawo sam pisać sobie zwolnienia.
Chciałbym jeszcze dodać tutaj, że obowiązek nauczania jest do 18 roku życia. Więc jeśli ktoś nie chce się uczyć, nie ma obowiązku. Więc uważam, że to jest wola tylko i wyłącznie tego ucznia, że on chce się uczyć, a państwo mu to umożliwia, bo on nie ma takiego obowiązku.
Okej. A powiedzcie mi jeszcze takie... Dobrze, to jest jeden z problemów, nad którym pracujecie. I świeży, i bieżący, i też istotny. Zapewne rodzice, nauczyciele mają też swoje zdanie w tym momencie, więc wasza opinia jest jak gdyby jedną z wielu. Pytanie, czy ona będzie brana pod uwagę na zasadzie obiektywnej, na zasadzie obligatoryjnej. To znaczy, okej, młodzi powiedzieli to, no dobra, musimy to wpisać do ustawy. Jak to wygląda w dalszej części procedowania?
Nie. My tylko opiniujemy, a pani minister może zrobić z tym, co chce, ale z praktyki wiemy, że rzeczywiście nasze poprawki czy nasze zdanie było brane pod uwagę. No wydaje mi się, że jako trzecia kadencja trafiliśmy na dość gorący czas w polskiej polityce, a trzeba otwarcie powiedzieć, że mimo tego, że większość z nas nie spodziewała się, że wchodząc do Rady wejdzie już w politykę, ale tak się stało. Wiemy, że pod koniec ubiegłego roku był dość gorący temat wyboru nowego rzecznika praw dziecka. Młodzież również domagała się od nas zabrania głosu. No teraz mamy wciąż aktualny i również bardzo gorący temat strajku Związku Nauczycielstwa Polskiego z panią minister. Też oczekuje się od nas zabrania głosu, więc rzeczywiście ten życie polityczne w Polsce jest aktualnie dość gorące, tak mówiąc kolokwialnie. I
ten
mamy
głos
co robić. Mamy co robić i rzeczywiście... Ostatnio, jakieś 2 tygodnie temu, wydaliśmy opinię na temat strajku, podkreślając wielką, ogromną wagę nauczycieli w rozwoju każdego człowieka.
Interesuje mnie wasza opinia, ale to, byliście za strajkiem czy przeciwko strajkowi? Czy to można tego określić, że wy wydajecie opinię za, przeciw,
można tego
popieracie,
tak określić.
Czy bardziej zwracacie uwagi na jakieś kłopoty, trudności, problemy?
My właśnie zwracamy uwagę na te kłopoty, trudności i takim największym kłopotem według nas było to, że tegoroczny maturzysta na dzień dzisiejszy nie ma pewności, czy on będzie miał prawo pisać maturę.
Czyli zwróciliście uwagę, że w tym wszystkim jest też młodzież.
Tak, że w tym wszystkim jest młodzież i to ona najbardziej obrywa.
Przede wszystkim zwróciliśmy uwagę na dobro ucznia, bo zgadzamy się z tym, że zarobki nauczyciela powinny być większe, zdecydowanie większe, ale też chcemy pokazać, że to dobro ucznia jest najważniejsze i tak jak powiedział Michał, maturzysta tegoroczny nie dość, że stresuje się tym, jak mu pójdzie matura, to stresuje się tym, czy tą maturę w ogóle napisze i to jest taka rzecz, która na pewno dobrze nie wpływa na przygotowanie i później ewentualne wyniki tego ucznia.
Z tego, co mówicie, obaj interesujecie się polityką, sprawami społecznymi, tym, jak wygląda kształt państwa. Dowiadujecie się, czy uczycie, czy już macie to przerobione nawet, czym są rozporządzenia, uchwały i jak to wszystko działa, jeśli chodzi o sprawy ustawodawcze. No i w związku z tym jest też tak, że wasza opinia z tego, co również przekazujecie nam tu na antenie, jest ważna, istotna i też można się nią podpierać, argumentując na przykład swoje stanowisko. To pytanie, czy, może takie też trudne pytanie, czy, no właśnie, nie czujecie jakichś nacisków? No bo teraz tak, ci, którzy strajkują, nauczyciele, na przykład chcieliby, żebyście wydali opinię, że no ta sprawa jest ważna. Znowu ministerstwo powie, no tak, ale nasze stanowisko też jest ważne, dobrze, żebyście wy je poparli. Czy ze stron politycznych, to jeszcze tylko dodam, naciski ze strony opozycyjnej, ze strony rządzącej, ze strony, nie wiem, osób, czy spotykacie się z tym, że próbuje się wykorzystywać wasze zaangażowanie do spraw polityki? Bo to gorący czas, faktycznie, jeśli chodzi o naukę w Polsce, Mikołaj.
Oczywiście, że docierają do nas takie głosy, ale ja tutaj sobie pozwolę przeczytać paragraf 4 naszego rozporządzenia, czyli Rada przestrzega zasad neutralności politycznej i nie realizuje programu żadnej partii politycznej ani ugrupowania politycznego. Oczywiście te naciski są, tak jak pan powiedział, z dwóch stron.
Okej, okay, bo też jeszcze tylko dodam, wy zapewne też nie jesteście pozbawieni sympatii czy antypatii politycznych. Też pewnie macie swoje wyrobione zdanie z racji na to, że się interesujecie polityką. No czasem jest tak, że można stać po którejś ze stron sporu politycznego. Udaje wam się zachowywać tą bezstronność, o której tak ładnie napisano w rozporządzeniu?
No powiem tak, jest to trudne. Jest to trudne, bo tak jak powiedział, mamy już jakieś poglądy wyrobione. Docierają do nas różne naciski. No myślę, że jednak mimo wszystko tym najtrudniejszym czasem, który dotknął nas na początku kadencji, to temat bardzo polityczny, czyli temat wyboru nowego rzecznika praw dziecka. Bardzo się podzieliliśmy. Było bardzo dużo różnych zdań na ten temat, bo co osoba, to inny pogląd na tą sprawę.
Przy tej okazji, czy wybór rzecznika był mocno zależny od waszej opinii?
Nie. Wybór rzecznika, jak wiemy, wyglądał w tym roku dość komicznie, bo tych kandydatur było wiele i nawet partia rządząca nie mogła się zdecydować, kto w końcu tym rzecznikiem zostanie, ale my mówiliśmy przede wszystkim, że dajmy szansę, nie oceniajmy przed wyborem, porozmawiajmy po tym, jak, no teraz pan Mikołaj Pawlak został rzecznikiem, porozmawiajmy z panem Mikołajem i dopiero wtedy ocenimy, czy rzeczywiście nadaje się, czy nie. Było to trudne, ale wydaje mi się, że w tym wszystkim zachowaliśmy tą neutralność, a przynajmniej w znaczącym stopniu tak się stało.
Chciałbym tutaj trochę dopowiedzieć, nie wiem, czy sprostować cię, Mikołaj, że jednak my nie byliśmy, powiedzmy, personalnie za panem Mikołajem Pawlakiem, tak? Tylko nie mówiliśmy, że dobrze, proszę pana Pawlaka, niech się wykaże, bo to nie może być tak, że na takie stanowiska idzie osoba, jakakolwiek, i my będziemy oceniać ją dopiero po tym, co zrobiła. No bo to na tej zasadzie każdy mógłby być. My zwróciliśmy przede wszystkim uwagę na to, że wybór, jaki był dokonywany, to znaczy pan Pawlak był już trzecią osobą na to stanowisko, to pozycja całego rzecznika praw dziecka mocno spadła i straciła na reputacji. I to już nie jest poważane stanowisko, takie jak było jeszcze rok temu, ponieważ byliśmy świadkami, nie wiem jak to nazwać, ale to było trochę takiej gierki politycznej. I na tym ucierpiało to stanowisko, które dla wielu dzieci i młodzieży jest ważne, tak? Bo to jest ich obrońca przed światem dorosłych, tak zwanym.
No tak jak powiedziałem, no tu już wkraczamy w politykę i może to brutalnie zabrzmi, ale niestety praca ponad podziałami jest bardzo trudna do zrealizowania, bo tak jak pan powiedział, tak jak powiedział Michał, naciski do nas nacierają i sami mamy różne poglądy, ale tak jak powiedziałem, jeszcze raz to podkreślę, próbujemy cały czas zachować neutralność. Mimo tego, że w rozmowach między sobą wyrażamy zdanie czasami bardzo mocne i bardzo skrajne, nieraz w niektórych przypadkach, to publicznie, to w opinii staramy się zachowywać tą neutralność.
I w sytuacjach, kiedy naprawdę mamy takie podziały, że nie da rady doprowadzić do konsensusu, jesteśmy zdania, że lepiej nie wydawać żadnej opinii, żadnego zdania, niż jeśli to zdanie miało być złe i ktoś miałby w tej radzie być przeciwko. Ponieważ wydajemy opinię i swoje zdanie jako cała rada, jako całe 32 osoby, jeśli kilka osób ma być innego zdania, no to już nie jest zdanie całej rady. I wtedy wychodzimy z założenia, że lepiej nie wydawać żadnego, żadnej opinii, żadnego zdania, aniżeli miałoby ono być na zasadzie demokracji, że większość chce tak, a mniejszość niech siedzi cicho.
Okej. Okay. Co do pracy samej Rady Młodzieżowej jeszcze wrócimy. Zróbmy jeszcze chwilę oddechu na dobrą muzykę. Zostało nam już wprawdzie niewiele czasu, ale tematy naprawdę dziś ciekawe, jeśli chodzi o życie dzieci i młodzieży. Także zapraszamy Państwa na ostatnią część naszej audycji po krótkiej przerwie muzycznej.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM.
Dzisiaj temat ciekawy jakże, dotyczący Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej, a rozmawiamy z naszymi gośćmi, członkami tejże Rady, reprezentantami województwa lubuskiego, czyli wy też jesteście osobami, których głos z jednej strony ma być wniesieniem czegoś do tejże rady, a z drugiej strony też ma być słuchaniem, wysłuchaniem głosu, który i trudności czy problemów, który jest związany z regionalizmem, z województwem lubuskim, z bliskością granicy, z wieloma czynnikami, które wpływają na to, że na przykład młodzi ludzie chociażby pozostają lub emigrują z tegoż województwa i dobrymi czy niedobrymi tego skutkami. Pewnie wiele innych problemów też Was tutaj frapuje i zastanawia, no bo młodzi ludzie to są też osoby, które no właśnie mają do czegoś dorastać, mają coś organizować, mają być przyszłością Polski i od tego, w jaki sposób będzie wyglądało ich wychowanie, będzie wyglądała ich przyszłość, od tego też zależy, jaki będzie nasz kraj. Więc o tyle wydaje mi się osobiście taka dość odpowiedzialna rola z waszej strony, o tyle ten młody wiek 18, 19, 20, 21 lat to jest wiek, kiedy jeszcze człowiek chyba nie jest tak do końca osobą, która ma to wszystko w głowie. Jak wy oceniacie, czy słuchając was wydaje się, że dobrze trafiła pani minister, angażując was do pracy w Radzie Dzieci i Młodzieży. A wy jak oceniacie tą pracę na rzecz no właśnie wypracowywania rozwiązań dla dzieci i młodzieży? Opłacało się tam iść? Warto było pójść do Rady Dzieci i Młodzieży, Mikołaju?
Myślę, że po owocach nas poznacie, więc mamy nadzieję, że przede wszystkim, tak jak pan powiedział, reprezentujemy młodzież województwa lubuskiego i że oni będą z nas zadowoleni. Cały czas staramy się spotykać właśnie z młodzieżą z naszego województwa. Spotykaliśmy się z Młodzieżową Radą Miasta z Zielonej Góry, która już tutaj w tym radiu gościła nieraz, z tego co mi wiadomo. Rozmawiamy również z urzędnikami Urzędu Marszałkowskiego, czy staramy się zbierać te opinie i staramy się przekazywać ich głos, który, tak jak pan powiedział, jest głosem ważnym, bo województwo lubuskie jest dość szczególne. Wiemy, że bardzo dużo osób z niego emigruje, wiemy, że bardzo dużo osób z niego wyjeżdża w celu studiów przede wszystkim, bo jakichś takich większych uczelni w województwie nie mamy. I staramy się, żeby to zmienić, staramy się, żeby nasze województwo było jak te piękne hasło warte zachodu.
Tak, i w związku z tym planujemy też powołanie stowarzyszenia wraz z Mikołajem celem większej aktywizacji młodzieży z województwa i celem zebrania postulatów młodych ludzi i aby te postulaty były słyszane w gminie, w mieście, w powiecie, żeby młody człowiek miał pewne gwarancje swoich praw i miał możliwość aktywności społecznej i żeby wiedział, że od niego też coś zależy w tym mieście, w tej gminie.
Zapytam was jeszcze o, mamy wprawdzie bardzo mało czasu, więc musimy się dyscyplinować, ja też spróbuję. Jak w ogóle dorośli podchodzą do waszej aktywności? Macie wsparcie, macie pomoc? Jak to jest, jeśli chodzi o osoby, które tą młodzieżą powinny być żywo zainteresowane?
Wsparcie mamy, ale tak jak chyba po panu zauważyłem, jest też pewne zaskoczenie, że jednak młody człowiek, ale nie można podchodzić do niego z niższej półki, tylko czasami często jesteśmy nie traktowani jak równy z równym, ale otrzymujemy duże wsparcie z ministerstwa, urzędników ministerstwa, od pana posła Kurzępy. Naprawdę mamy to wsparcie i wiemy, że jeśli mamy wątpliwości, mamy ograniczenia w jakimś zakresie, to wiemy, że możemy się do kogoś zwrócić i uzyskać tą pomoc.
Jakieś plany, marzenia, to co chcielibyście zrealizować w tej krótkiej kadencji jednorocznej? Rząd ma 4 lata na realizowanie swoich pomysłów, a wy macie raptem 1 rok, żeby im doradzić, jak to zrobić, i też ten przedział czasowy i to, że ktoś inny może wejść w wasze miejsce i niekoniecznie możecie się dostać na kolejną kadencję. No więc co przed wami?
Pracujemy bardzo intensywnie i tak jak powiedziałem, pod koniec marca pierwsza konferencja organizowana przez nas, konferencja o skutecznych metodach uczenia się. Później połowa kwietnia, druga konferencja młodzieżowych rad, również w Sejmie organizowana przez Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Również pracujemy nad publikacją o samorządach uczniowskich. Już właśnie na tym 3-dniowym posiedzeniu analizowaliśmy odpowiedzi zarządów samorządu i opiekunów, bo pod koniec stycznia wysyłaliśmy takie prośby o odpowiedzi na kilka pytań i to jest ponad 11 tysięcy odpowiedzi ze strony nauczycieli, ponad 2 tysiące odpowiedzi ze strony zarządów samorządów uczniowskich, dlatego pracy jest wiele. Mamy nadzieję na wakacje, uda nam się zorganizować jakąś konferencję wraz z Kancelarią Prezydenta i panem Andrzejem Dudą. No i oczywiście planujemy dalej ten wielki sukces, który osiągnęliśmy 9 listopada, bo myślę, że z tej inicjatywy, z tej akcji my jako Rada jesteśmy najbardziej rozpoznawalni, czyli rekord dla Niepodległej we wszystkich szkołach w Polsce 9 listopada o godzinie 11:11. Uczniowie wraz z nauczycielami odśpiewali 4 zwrotki hymnu narodowego. No i planujemy, żeby to była taka tradycja w narodzie polskim, tradycja w polskich szkołach, by tego 9 listopada, czy jak wypada to w inny dzień, ale prawda, o tej 11:11 4 zwrotki jakże pięknego polskiego hymnu odśpiewywać w szkole.
Nie wyczerpaliśmy dzisiaj tematu tego, jakie potrzeby mają młodzi ludzie, jakie ważne rzeczy są potrzebne przy tym, żeby usłyszeć wasz głos. Dlatego już dziś obiecuję wam, że zaproszę was jeszcze raz. Mam nadzieję, że w międzyczasie uda nam się, czy uda wam się doprowadzić do ciekawych różnych rozwiązań. Sam jestem ciekaw tej konferencji o skutecznym uczeniu się, bo to chyba jest ważne, żebyśmy mieli dobrze wyedukowanych młodych ludzi, którzy będą rozwijać Polskę. No a za dzisiejszą audycję muszę już wam podziękować. Michale, ty jeszcze na koniec chciałbyś coś powiedzieć?
Tak, chciałbym jeszcze zachęcić wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku. Tam będzie można znaleźć dużo innych naszych bieżących działań. Wszystkim się chwalimy, wszystko publikujemy i także kontakt do nas personalnie, do mnie czy do Mikołaja.
Żeby w razie W sprzedać wam jakiś temat, który oczywiście możecie poruszyć na Radzie Dzieci i Młodzieży. Bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję. Moim państwa gośćmi byli członkowie Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej, studio w Gorzowie, Mikołaj Konopko. Dziękuję ci.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I w studio w Zielonej Górze Michał Reszel.
Dziękuję bardzo.
Zapraszam na kolejną Strefę Młody już za tydzień. Dla państwa realizował audycję Hubert Pietroński, Łukasz Brodzik. Kłaniam się serdecznie i do usłyszenia.